Mięso, papier toaletowy, płatki to kilka pozycji z listy produktów w wojnie handlowej przeciwko Stanom, która Komisja Europejska ma podać dzisiaj wieczorem. Szokujące odkrycie po 70 latach. Kobieta dowiedziała się, że została zamieniona w szpitalu. Jak spełnić aktorskie marzenia? Opowiemy Wam również o dniach otwartych łódzkiej filmówki. Komisja Europejska ma dziś przedstawić unijnym krajom listę produktów objętych ukierunkowanymi cłami. To odpowiedź na taryfy Donalda Trumpa zwiększające opodatkowanie importu samochodów, stali i aluminium. Pierwszy etap handlowej wojny, w której Unia Europejska dołącza do Kanady i Chin przeciwko Stanom, obejmie towary o łącznej wartości 28 miliardów dolarów, przekazała agencja Reutera. Na liście produktów mają być amerykańskie mięso, płatki zbożowe, wino, drewno, odzież, a także guma do rzucia, nić dentystyczna, odkurzacze i papier toaletowy. Komisja ma przedstawić propozycję w poniedziałkowy wieczór, a do środy, gdy odbędzie się głosowanie w tej sprawie, 27 państw będzie musiało wypracować wspólne stanowisko. W faktach teraz Wielka Brytania po ponad 70 latach dowiedziała się, że była wychowywana nie przez swoich biologicznych rodziców, bo po tym jak przyszła na świat, została zamieniona w szpitalu z innym noworodkiem. Drogę do prawdy, jaką przeszła starsza kobieta w Wielkiej Brytanii, opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
Brytyjka skorzystała z testu DNA, by dowiedzieć się więcej o swoim pochodzeniu. Wyniki wykazały, że jej przodkowie pochodzili z Irlandii, co nie zgadzało się z rodzinnymi przekazami. Myśląc, że to błąd, kobieta włożyła rezultat testu do szuflady. Kilka lat później otrzymała wiadomość od nieznajomego mężczyzny, który skorzystał z tego samego systemu. Wynikało z niej, że ponad wszelką wątpliwość jest jej biologicznym bratem. Wszędzie zostawiamy za sobą dane, powinniśmy być świadomi konsekwencji, jakie mogą temu towarzyszyć, mówi John Edwards, specjalny komisarz do spraw zasobów informatycznych. Jak zauważają komentatorzy, testy DNA z uwagi na rosnącą ich popularność ujawniać będą więcej takich ludzkich dramatów.
Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. Zauważają to eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracodawcy wciąż będą cenić osoby z rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi, ale niektóre zawody zaczynają zanikać.
Zawody, które nie są kreatywne, które są powtarzalne, gdzie no trzeba według pewnego, przepraszam słowo, szymelka wykonywać to, no to one znikają, już nie ma części takich zawodów.
Jakie to zawody?
No na przykład zawody związane, to się ogólnie po angielsku nazywa clerk, czyli urzędnik, czyli na przykład to może być asystent prezesa, czy asystentka. To może być urzędnik, który się kontaktował no, w banku chociażby, ale nie tylko w banku, bo to może być robione w sektorze publicznym też, w jakimś, nie wiem, w urzędzie wojewódzkim, czy miejskim nawet, że to się załatwia teraz generalnie przez, albo online, albo rzeczywiście przez, no przez sztuczną inteligencję.
Podkreśla profesor Krzysztof Jajuga w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu powołał specjalną komisję, która planuje nowe kierunki przystosowane do AI.
Sport w faktach RMF FM.
Mój tegoroczny cel to Mistrzostwo Świata, mówi Natalia Kałucka, zdobywczyni tytułów Mistrzyni Europy i Świata we wspinaczce sportowej. Już za niespełna 2 tygodnie rozpocznie sezon startem w Chinach, w pierwszych zawodach Pucharu Świata. Zawodniczka szykuje się do nich z dużym entuzjazmem.
Nie mogę się doczekać, wszystko mi jest dobrze, więc mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie szybszy i lepszy. Też jestem po zmianie trenera. Też dużo pracuję nad właśnie mentalem, fizycznością.
Ile godzin dziennie na ściance?
2 godziny na ściance i 2 godziny na siłowni.
Jakie zamiary, jakie cele?
Na pewno rekord życiowy. Na tamtym roku mi się nie udało tego zrobić, ale to jest właśnie mój główny cel na ten rok. Startowanie w całej rundzie Pucharu Świata, no i pod koniec roku Mistrzostwa Świata. Już szykuję buty, strój, kokardki we włosach i będę gotowa.
A jak mistrzyni udaje się pogodzić sięganie po mistrzowskie tytuły z nauką? Czytajcie o tym na rmf24.pl. Na pewno jest wiele osób, które marzą o zostaniu aktorem. W miniony weekend można było zobaczyć, jak realizacja tych marzeń wygląda w praktyce. Na Wydziale Aktorskim Łódzkiej Filmówki odbywały się dni otwarte. Można było dowiedzieć się m.in., jak przygotować się do egzaminu.
Wiesz już, nad czym powinnaś pracować, żeby lepiej się przygotować do tych egzaminów?
Myślałam, że więcej wyniosę. Aczkolwiek jeden profesor powiedział, żeby skupić się w tekście nad celem. I to mi dało tak troszeczkę więcej zrozumienia do tego jednego tekstu, na którym mam trochę problem, nad którym pracuję.
Myślałam, że egzaminy do szkoły aktorskiej to jest kwestia przygotowania i na pewno w jakimś stopniu jest, ale po tym, co się tutaj dowiedziałam, to jest na pewno kwestia prawdy. To jest kwestia intuicji i tego, tej takiej wrażliwości, którą uważam, że każdy aktor powinien mieć i czego się też tu dowiedziałam przede wszystkim.
Mówiły osoby zainteresowane zdawaniem egzaminów. Sztuką jest już się dostać do szkoły. W ubiegłym roku na jedno miejsce było aż 54 chętnych. Medycy z Małopolski uczą się samoobrony. Praktyczne zajęcia w karetkach, na klatkach schodowych i ciasnych korytarzach prowadzą policjanci i pracownicy służby więziennej. Ratownicy coraz częściej spotykają się z agresją ze strony pacjentów. I to właśnie takie szkolenia mają pomóc im poczuć się bezpieczniej w swojej pracy. Do końca roku w szkoleniach z samoobrony weźmie udział ponad 1000 medyków z całej Małopolski. Pierwsze zajęcia odbyły się w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu.
To nie będą ćwiczenia w sterylnej sali, ale w praktyce mamy karetkę. Jakie sprzęty, co dziś będziecie robić, czego uczyć?
No przede wszystkim chcemy ich nauczyć samoobrony, jak sobie radzić z trudnymi pacjentami. To, co my nabywamy codziennie, chcielibyśmy przekazać, a może im się to sprzyda i żeby wiedzieli, jak reagować, jak się zachowywać i w razie czego oczywiście, jak się obronić.
Co to będzie konkretnie? To będzie jakieś wyrywanie się z uścisku, jakieś zachowanie w małych pomieszczeniach? Jakich praktycznych umiejętności będziecie ich uczyć?
No na pewno będziemy uczyć ich zachowania się w ciasnych pomieszczeniach, czyli tak jak w karetce, to może się zdarzyć, jak również gdy wchodzą w różne miejsca niebezpieczne, jak się zachować, na co zwracać uwagę i w razie czego jak reagować, żeby wyjść z tego cało.
A jaki sprzęt dziś macie, żeby właśnie to było realne?
Mamy kaski, mamy rękawice, mamy maty, cały sprzęt. Też chcemy, żeby oni w tym swoim sprzęcie coś poćwiczyli, tak jak na co dzień pracują. Ranny jest spokojny, ale może być za chwilę agresywny. Mamy sytuacje różne, są pod różnymi środkami pobudzającymi, więc spokojnego pacjenta może za chwilę stać się bardzo agresywnym. I to chcemy przekazać, jak sobie radzić, jak się zachować, jakich środków użyć i tak dalej.
Jest bardzo dużo agresji słownej i na dyspozytorni, i w karetce, i bardzo dużo agresji fizycznej.
Z jaką agresją fizyczną się pani spotkała albo widziała pani?
Kopnięcia, popchnięcia, dostałam też nieraz uderzona w twarz przez pacjenta, czy kopnięta w brzuch na przykład.
To są szczególnie osoby, które są pod wpływem alkoholu czy środków odurzających?
Zaburzenia psychiczne oraz osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków.
Jak pani ocenia pomysł takich zajęć? Czy to jest ważne, czy to jest potrzebne? Czy może pomóc wam jako medykom poczuć się trochę bezpieczniej w swojej pracy?
Zdecydowanie tak i nawet uważam, że powinny być częściej organizowane niż tam, nie wiem, raz na 5 lat czy raz na 2 lata. Wydaje mi się, że takie szkolenia co roku byłoby naprawdę bardzo fajne, bardzo by nam pomogło.
Widziałam, że pani uczyła się już pierwszych chwytów, pierwszych uwolnień. Na czym polegało to ćwiczenie, które przed chwilą pani wykonała?
Przede wszystkim jak mamy się obronić przed takim pacjentem i mieć możliwość ucieczki, bo my nie chcemy atakować, nie jesteśmy do tego stworzeni, jesteśmy po to, żeby ratować, więc jeśli ktoś nas zaatakuje, my chcemy uciec stamtąd.
To było właśnie jakieś ćwiczenie z duszeniem? Duszenie? Na czym to polegało?
Ucieczka typowa. Jak się wybronić, jak ktoś nas chyci, jeśli ktoś nas, nie wiem, będzie dusił, jak mamy się uwolnić od takiego agresora?
No właśnie i jak? Czego się pani nauczyła? Jak to zrobić?
Wszystkie chwyty tak naprawdę bazujące właśnie na takich odruchach naszych zwykłych ludzkich.
Szkolenie było bardzo praktyczne, nastawione na no właśnie, nowe umiejętności, które pozwolą ratownikom czuć się bezpiecznie. W pierwszej części to była część teoretyczna i dotycząca podstaw samoobrony, gdzie ratownicy medyczni uczyli się o tym, jaką przyjąć postawę, żeby było bezpiecznie, jak reagować na pierwsze sygnały zagrożenia, czy jak ochronić się przed uderzeniami, kopnięciami czy ciosami. Druga część zajęć praktycznych odbywała się w pokojach i na korytarzach, czyli w tych miejscach, w których także ratownicy medyczni interweniują. Trzecia część to miejsce im najbardziej znane, czyli karetka i przestrzeń wokół karetki, gdzie ratownicy poznawali, no właśnie, proste metody, jak czuć się bezpiecznie, jak ustawić się w takiej karetce, żeby mieć większą kontrolę nad sytuacją, jak wykorzystać przedmioty, które znajdują się w zasięgu ręki, po to, aby czuć się bezpiecznie.
Wyglądało to bardzo imponująco, sporo sprzętu przywieźliście ze sobą. Są maty, są kaski, no i cały podstawowy sprzęt do samoobrony.
Tak, chodzi nam o to, żeby nauczyć jak najbardziej praktycznie ratowników medycznych. Służba więzienna jest jedyną formacją, która w tak dużej skali i w tak długim czasie ma do czynienia z trudnym podopiecznym. Mamy doświadczenie, ale ale także mamy praktyczne umiejętności, którymi po prostu chcemy się podzielić.
Często się Pan spotyka z agresją ze strony pacjenta?
Bardzo często spotykamy się jako ratownicy z agresją. Z reguły jest to agresja pacjentów leczących się psychiatrycznie, ale też w dużej mierze jest to agresja ludzi pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie.
Wiecie, co robić w takich sytuacjach? Tu są takie praktyczne zajęcia, gdzie uczycie się na matach, też w karetce, na korytarzach, jak odeprzeć taki atak, jak sobie poradzić. Według Pana to są pomocne zajęcia, pomocne ćwiczenia?
Według mnie jak najbardziej pomocne, dlatego że przede wszystkim one dają możliwość fizycznego spróbowania w warunkach kontrolowanych, jak taki atak może wyglądać. No i ewentualnie wypracowania takich odruchów w sobie obronnych, tak jak to właśnie na tym szkoleniu jest pokazywane i objaśniane, wypracowanie w sobie odruchów obronnych, które pozwolą odeprzeć atak albo nie dopuścić do niego.
To jest pierwszy raz, kiedy Pan bierze udział w takich zorganizowanych zajęciach na taką skalę?
Na taką skalę to jest pierwszy raz.
A to cenne właśnie, że te szkolenia nie są tylko w sali sterylnej, ale właśnie w karetce, w wąskich korytarzach, na klatce, czyli tam, gdzie tak naprawdę pracujecie i tam Was mogą te zagrożenia i niebezpieczeństwa spotkać.
Tak, i najczęściej właśnie te napady agresji są trudne do odparcia przez wzgląd chociażby na bardzo ciasne pomieszczenie albo na szereg obecnych w pomieszczeniu niebezpiecznych przedmiotów, nawet ostrych przedmiotów i tego typu rzeczy.
Miał Pan jakąś taką sytuację, którą Pan najbardziej pamięta, jeśli chodzi o agresję?
Ja kiedyś miałem sytuację, że osoba chora psychicznie rzuciła we mnie krzesłem, zwykłym takim krzesłem zabranym od stołu. Akurat udało mi się w tamtym przypadku ten atak odeprzeć i uniknąć uderzenia, ale takie przypadki się zdarzają bardzo często.
Są w medykach Was, którzy przecież macie misję, ratujecie życie i zdrowie ludzi, obawy, czasem jadąc na interwencję do pracy?
Zawsze są obawy. Pierwsza obawa to jest o życie i zdrowie pacjenta, czy będziemy w stanie mu pomóc na miejscu, a druga obawa to jest o własne życie i własne bezpieczeństwo. Każdy z nas ma rodziny, dzieci, więc chce cały i zdrowy wrócić do domu, do swoich bliskich.
Z instruktorami i uczestnikami szkolenia w Oświęcimiu rozmawiała reporterka RMF FM Agata Gus. Na koniec jeszcze informacje z ostatniej chwili. Jedna osoba nie żyje po zderzeniu dwóch osobówek na dolnośląskim odcinku Krajowej 30. Droga między Zgorzelcem a Jędrzychowicami jest zablokowana. Policja kieruje objazd drogami lokalnymi. Uważajcie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.